Przejdźmy do kolejnego tematu związanego z projektami budżetów i powiatu, i gminy na kolejny już 2013 rok. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o prowizorium budżetowym i dla powiatu, i dla gminy. Pana starosta bym prosił o wprowadzenie do dyskusji, o przedstawienie założeń projektu budżetu. Jakie to są środki, zaplanowane inwestycje? Czy to jest więcej niż rok temu, czy mniej? Jakie pan widzi zagrożenia, jakie, że tak powiem, nowości w nim się pojawiły?
Najpierw kilka liczb. Budżet powiatu chojnickiego na 2013 rok zakłada po stronie dochodów 92 miliony złotych. Po stronie wydatków nieco ponad 94 miliony, także jest niewielki deficyt, ale generalnie można powiedzieć, że ten budżet jest bezpieczny i realny. Nie ma praktycznie żadnego zagrożenia do jego realizacji. Tutaj akurat powiaty są z tego względu w dość komfortowej sytuacji, bo budżet powiatu to zdecydowanie w większości subwencje i dotacje i raczej nie ma zagrożenia.
Chyba, że sprzedaż majątku. Dochodu.
Ale my akurat z majątku zakładamy bardzo niewielkie kwoty w tym roku, znaczy na rok 2013. I nawet gdy niewykonanie tej pozycji no, nie zachwieje budżetem. Jedynie co jest taką dużą kwotą 11-milionową, która może być niewykonana, to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutaj dość optymistyczne założenia przyjął resort finansów, zarówno w skali budżetu państwa, jak i tych cząstek budżetów poszczególnych samorządów. No i tutaj może się zdarzyć, że nie wszystkie kwoty wpłyną. Ale generalnie, tak jak mówię, ten budżet jest tak zaplanowany, że raczej nie należy się spodziewać niewykonania znacznego dochodów, a wręcz przeciwnie. Co za tym idzie, wydatki, które planujemy, są dość realne. I oczywiście zapewniamy wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatu. Tu największą część, bo prawie połowę pochłania oświata powiatowa. No i oczywiście w mniejszej skali niż w tym i w ubiegłych latach, ale jednak na poziomie około 9 milionów 200 tysięcy złotych przeznaczamy kwotę na inwestycje. To jest około 10%
największe wydatków. Najistotniejsze pozycje w inwestycjach mógłby Pan nam przedstawić?
Jeżeli patrzymy na kwoty w projekcie budżetu, to największym zadaniem jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, czyli konkretnie szkół
powiatowych. Tak, są dotacje bodajże zewnętrzne.
Tak, to jest zadanie współfinansowane ze środków unijnych 50% dofinansowaniem. Na przyszły rok zakładamy wydatki na poziomie 4 400 000 zł. Natomiast jeżeli dojdzie do realizacji, to największym zadaniem będzie przebudowa ulicy Zielonej Dedowskiego wraz z dwoma rondami. To zadanie jest szacowane na około 12 milionów złotych. Mamy je realizować w partnerstwie z miastem Chojnice. Tak, i z inwestorem Galerii. My póki co wpisaliśmy do budżetu kwotę udziału własnego 2 miliony złotych. Liczymy na dofinansowanie bądź z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, bądź z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przygotowujemy już w tej chwili przetarg na to zadanie, żeby w styczniu już znać rzeczywiste koszty jego realizacji. I gdy uda się tutaj wszystko dopiąć tak, żeby w 2013 to zadanie wykonać, to oczywiście te wszystkie środki zewnętrzne wpiszemy i po stronie dochodów i wydatków i to będzie zdecydowanie największe zadanie w naszym budżecie. To są te dwa najistotniejsze. Mamy jeszcze kilka mniejszych, między innymi 500 tysięcy dla Szpitala Chojnickiego na rozbudowę oddziału kardiologii.
No widzieliśmy taki wielki
czek. Tak, na razie niestety na razie jesteśmy jedynym samorządem, który już konkretną kwotę zadeklarował wsparcia tego zadania.
No, dowiemy się, że gmina może co chwilę.
Nie, no, to jest jedyny samorząd, który odpowiada za szpital. Samorządy gminne mają swoje POZ-y.
Ale generalnie patrząc...
Dobra, dajmy dokończyć panu Przemkowi.
Są jeszcze kwoty zapisane na takie zadania jak Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, gdzie jest zarówno jeszcze prawie...
Właśnie, co z eksperymentami, to mi się przypomniało.
Tak, no 250 tysięcy na wyposażenie, czyli zakończenie pierwszego etapu CEW-u, a drugi etap, czyli tak zwane eksperymentarium,
zapewniliśmy... Będzie drugie podejście, rozumiem.
Zapewniliśmy udział własny 750 tysięcy, to jest w budżecie. Otrzymaliśmy niestety ostateczną negatywną odpowiedź co do dofinansowania. Więc w ramach RPO na pewno tego zadania nie zrobimy. Musimy się, bo to jest zupełnie świeża informacja, dosłownie z końca ubiegłego tygodnia, musimy się teraz zastanowić, co dalej. Czy zrezygnować zupełnie z realizacji, czy w jakimś ograniczonym zakresie. To jest kwestia otwarta. Myślę, że do sesji budżetowej tutaj jakieś propozycje zarząd.
A kiedy będzie?
20 grudnia planujemy sesję budżetową.
Bo miasto planuje w styczniu. zrobić. Z tego się pytam.
U nas to będzie 20 grudnia i mam nadzieję, że wówczas zostanie budżet przyjęty przez radnych. Jeszcze tylko na koniec powiem, że zadłużenie powiatu na koniec 2013 roku ma wynosić około 33 milionów złotych, co daje 36%. Jest to sporo, na pewno sporo, ale też można powiedzieć, że...
Burmistrz minister by się z chęcią zamienił.
Tak, no, ale jednak troszeczkę...
Ten poziom.
Tu akurat gminy mają nieco lepsze możliwości spłaty, bo mają nieco większą swobodę kształtowania dochodów. Ale nie jest źle, tak krótko mówiąc.
Panie Leszku, pan był radnym powiatowym. Jak pan ocenia ten projekt budżetu?
No, tak prawie z kraja jak materii staje, czyli na dzień dzisiejszy myślę, że jest to budżet rzetelny i realistyczny w bardzo dużym stopniu, jeśli nie prawie całkowicie. Także sądzę, że lekkie schłodzenie inwestycji w przypadku powiatu no jest koniecznością w tym momencie. A jak się okaże, że te prognozy czy podatkowe są nawet zaniżone, to będziemy chyba wszyscy szczęśliwi, bo powiat będzie dysponował większymi środkami. No. Patrzę, że jest to budżet kontynuacji, no i bardzo się cieszę, że wszedł projekt, jeśli chodzi o termomodernizację szkół, bo to od poprzedniej kadencji, kiedy byłem członkiem zarządu, to przymierzaliśmy się do tego, ale jakoś no, nie udawało nam się pozyskać środków zewnętrznych na to i jest to wymóg konieczny. Z takiego bardzo lokalnego punktu widzenia ubolewam, że na
przykład... Jako dyrektora szkoły
w Lichnowach, tak, ubolewam.
Właśnie o to chciałem pana zapytać.
Nie masz tej ścieżki rowerowej.
Ubiegł mnie pan.
Nie ma tej ścieżki rowerowej, która już była dawno w planach powiatu. Trochę mi to przypomina bajkę Krasickiego Żuraw i Czapla, jeśli dobrze pamiętam. Ponieważ był rok 2008, gdzie były uzgodnienia między powiatem a gminą i gmina miała załatwić sprawy własnościowe, jeśli chodzi o grunt pod ścieżkę, nie zdążyła w porę.
I projekt podajrzył.
Potem to się przypisnięcie poszło w drugą stronę i w rezultacie na przestrzeni tych kilku lat tak co roku jest to przerzucane jak piłeczka ping-pongowa.
Taki gorący kartofel.
Gorący kartofel, a patrząc z punktu widzenia wielu użytkowników jest to chyba w powiecie chojnickim najbardziej niebezpieczna droga.
Wąska,
kręta. Teraz to czas jest obwodnica, że tam również tiry bardzo często przejeżdżają i naprawdę...
Skoro tam jest węzeł?
Ja parę razy rowerem jechałem, ale naprawdę życie jest mi milsze i przestałem
jeździć
rowerem
to...
latem i jest to bardzo strach. Niebezpieczne. Mimo, że kultura jazdy, jeśli chodzi o kierowców samochodów, jak i rowerów na tej trasie jest znacznie lepsza niż kiedyś. Rowerzyści już najczęściej są oznakowani i tak dalej, bo to w ogóle była masakra, bo jeździli bez świateł, bez kamizelek, bez niczego, ale teraz się już nikt praktycznie nie odważy, bo i tak jechanie rowerem, czy jazda rowerem po tej trasie to jest troszeczkę tak jak kamikadze. Tak powiedziałbym. No ja mam nadzieję, że właśnie budżet powiatu w przyszłym roku na tyle drgnie w dobrym kierunku, że...
Można go nadalizować w trakcie roku.
Można go nadalizować i mam taką cichą nadzieję, że ta oferta złożona ze strony gminy 1:1
może jakaś inwestycja nie wypali, będą środki.
Mam taką nadzieję, naprawdę uważam, że tutaj pewnie będzie zgodność.
Muszę lobować, panie Piotrze, za inwestycją.
Jest dobrze, że to się ziści, tym bardziej, że większość tej trasy została zrobiona. Raptem zostało 900 km. Tak?
Dokładnie.
Ja bym wrócił do tego. Zanim do budżetu, to wróciłbym tu do wypowiedzi pana Leszka.
Jeśli chodzi o to,
było spotkanie z panem starostą, teraz, odnośnie przyszłego roku, z panem starostą z Kajem, żeby to było. I odpowiedź pana starosty z Kajem na tą powielaną propozycję 1:1, no jak ja mogę inwestować na terenie, który jest wasz? Bo my wykupiliśmy ten teren. I pan starosta argumentował, że nie może inwestować na ziemi, która należy do gminy. Chciałby popełnić ten sam błąd, który popełniła swego czasu pani wójt Kozłowska, która nie poszła w wykup ziemi, tylko w pasie drogowym zrealizowano ścieżkę. Proszę pojechać. Z pełną determinacją tej biednej gminy Konarzyny. Fajnie, że jest ta ścieżka, ale ona jest 50 cm od drogi powiatowej. Trzeba było stawiać barierki. Tylko czekać jak dwa tiry i któryś z tych tirów te barierki weźmie. I nie oddalono tej ścieżki. Pytałem wójta Warsińskiego. Mówi, no to jest pokłosie tego, jak zostało to przygotowane, że nie poszli w wykup ziemi. My ten wykup ziemi żeśmy zrealizowali.
Żeby w pasie drogi się zmieścić.
Tak, bo tam w pasie drogi powiatowej to byłoby to samo, co na Konarzynie.
Dokładnie.
Jeżeli można na tej ścieżce rowerowej, czy generalnie o tych mniejszych zadaniach drogowych, nie ma tej ścieżki, ale też nie ma szeregu innych drobnych inwestycji koniecznych na naszych drogach powiatowych, gdzie są propozycje współfinansowania przez...
Właśnie mamy gminę Czersk, gminę Brusy?
Czy nawet Konarzyny, która najbardziej konkretną propozycję przedstawiła i też konkretny udział swój finansowy. Być może uda się w trakcie roku, gdy będą oszczędności na funkcjonowaniu bieżącym, na bieżących wydatkach na drogi, na oszczędności poprzetargowe czy inne jakieś aspekty.
A może z diety radnych?
Może się uda, o tym też za chwilę możemy powiedzieć, może się uda jakieś zadania wprowadzić, czy to konkretnie będzie ścieżka rowerowa do Lichnów, to nie wiem. Co do deklaracji sprzed kilku lat, ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że wówczas nie pracowałem w starostwie, nie uczestniczyłem, więc mogę
był
powiedzieć,
pan
nie wiem jak to było.
Tak, nie był pan radnym koalicyjnym.
Ale to było, te uzgodnienia były na etapie organów wykonawczych, czyli wójta i zarządu powiatu, tak rozumiem, a nie
rady. Wiceversa byłoby to, nie?
Tak. Natomiast chciałbym zauważyć, że w ramach projektu realizowanego w tej chwili, czyli ścieżek rowerowych Kaszubska Marszuta, generalnie założenie przyjęto, że gminy budują te ścieżki, niezależnie czy są one w pasie drogi wojewódzkiej, krajowej czy powiatowej, ale z drugiej strony właśnie powiat chojnicki do tych ścieżek dokłada kwotę około 1 000 000 zł. W samym 2013 roku to będzie 500 tysięcy ponad, z czego 260 to będzie pomoc finansowa dla gminy Chojnice. Także nie jest tak, że my zupełnie odcinamy się od budowy ścieżek rowerowych.
260 przy 5 milionach.
No tak, tak.
Zadania.
Oczywiście, nie, no ja nie mówię, tylko że no, tak jak mówiliśmy, budują te ścieżki gminy.
Tak,
i takie zostało założenie przyjęte i tak generalnie raczej się robi. Zresztą pan wójt tego, pan wójt
się właśnie
nie kwestionuje, bo w stronę drogą 235 w stronę Brus budował ścieżkę rowerową w pasie drogi wojewódzkiej na swój koszt.
Udało się dogadać.
I to działa.
Szkoda tych Lichnów, naprawdę szkoda tych Lichnów, bo to jest najbardziej niebezpieczne. Nieraz i wójt zapewniał o tym w swoich wystąpieniach, że jak miałby zrezygnować w procesie inwestycyjnym z jednej czy z drugiej inwestycji, to zrezygnuje, ale żeby zbudować tą ścieżkę do...
Panie Mariuszu, jak pan jak to ocenia te założenia?
No cóż, wracając do tego.
I cyklista właśnie.
Ja akurat nie będę.
Pan przyjechał, przyszedł.
Natomiast wracając, nie trzymając się jakiejś tam pojedynczej inwestycji, rzecz ujmując jakby ogólnie, znaczy z tej pojedynczej to bardzo się cieszę, że stawiacie panowie na tą kardiologię, ona nam się wszystkim przyda. Wystarczy popatrzeć na...
I wójt i burmistrz
wystarczy popatrzeć na...
Ale zastępcy jeszcze, nie.
Oj, dlaczego pan mówi jeszcze?
Wszystkim nam się może przydać. Wystarczy popatrzeć na wskaźniki trzeciego kwartału i te planowane wskaźniki makroekonomiczne i one są w naszym kraju, bym powiedział, bardziej niż słabe. To znaczy musimy się liczyć raczej z tym, że to spowolnienie gospodarcze coraz bardziej będzie przybierało postać po prostu kryzysu. I w tym momencie rzeczywiście budżet trzeba kroić ostrożnie i myślę, że to tutaj jak gdyby autorzy tego projektu o tym nie zapomnieli. Coraz częściej mówimy także tutaj na naszym lokalnym rynku o polityce raczej takiej oszczędności, pilnowania środków i przygotowania się na gorsze, dlatego że to nie jest już kwestia tylko jakiejś tam propagandy czy złośliwości wobec rządu, ale realia pewne ekonomiczne, ogólnoeuropejskie, także i to, że zawirowania w sprawie budżetu europejskiego też mają swoje odbicie jakby w realiach tych związanych przede wszystkim z taką wolą inwestowania.
No to się przekłada niestety, potem powiatu.
Niestety dzisiaj nie mając tego budżetu tak naprawdę troszeczkę wróżymy wszyscy i to powoduje, że ostrożność zaczyna być w cenie i tak powinno być. Natomiast myślę, że my możemy zrobić wszystko to, co jest w naszych tutaj rękach i jednym z tych elementów jest skrojenie takiego ostrożnego budżetu, a dwa, no musimy maksymalnie starać się te zasoby, którymi dysponujemy, dobrze zorganizować. No, pan burmistrz w Chojnicach, jak wiemy, wychodzi z założenia, że trzeba będzie sprzedawać majątek. i tą drogą próbuje jakby rozwiązać problemy finansowe. Jak właśnie, biorąc pod uwagę to, że to otoczenie ekonomiczne nie jest sprzyjające także dla tych ludzi, którzy ewentualnie mieliby te pieniądze zaoszczędzić, pożyczyć.
Ta oferta jest dla osób, które często nie płacą.
Oczywiście, a pamiętajmy, że ta oferta jest powiązana z tym, że pan burmistrz już wydaje te pieniądze. Tak?
Ale nie rozmawiajmy o nieobecnym.
Nie, to rzecz po prostu polega na tym, że można kroić budżet w sposób bardziej ostrożny i można w sposób taki troszeczkę zawadiacki, to znaczy na zasadzie ryzyka. Otóż ten budżet, o którym dzisiaj rozmawiamy tutaj, czyli ten powiatowy, był krojony na zasadzie ostrożności.
Dokładnie.
I to teraz, w tych czasach jest
Panie Mariuszu, okej, a teraz przejdźmy do budżetu gminnego. Tak. Prosiłbym pana wójta...
I on ma być zawadiacki, ostrożny?
No, zobaczymy.
Prawdziwy.
Prosiłbym pana wójta o zareklamowanie
budżet
projektu
nie
gminnego.
Nie co do złotówki.
Ale najważniejsze założenie.
Granica 62 milionów i deficyt 700 tysięcy, więc nieduży deficyt budżetowy. Jeśli chodzi o inwestycje, no to może ktoś powiedzieć, że on jest nierealistyczny, ale myśmy do tego podchodzili z pełną powagą i co piąta złotówka, czyli 20% pójdzie na inwestycje. Mhm. Czyli te inwestycje generalnie, które są do zrealizowania w cyklu wieloletnim, ale też nowe. Nie pokazywaliśmy czeku na 500 tysięcy, ale za 800 budujemy nową przychodnię. Nową przychodnię. I powiat nie musi dołożyć 10 czy 20 tysięcy do tej przychodni. Tak jak nie, bo my nie występujemy o żadne środki na budowę akurat przychodni. Miało być wspólne partnerstwo, ale to i ze strony powiatu, bo trudno było to ująć w budżecie. I z naszej strony, jeśli chodzi o Gorzeliny, ten centrum wsi, gdzie to nie jest ani rynek, ani rondo, ani skrzyżowanie przy kościele, przy tym nowym ośrodku, to jest droga powiatowa. Chcieliśmy też w tym partycypować, ale niestety nas na to już też nie było stać i to nie weszło. Ale szereg dróg bo to nie jest tak, że w gminie można mieć jedną sztandarową wielką inwestycję. To nie jest miasto. Że można przez pół roku czy przez rok mówić o parku tysiąclecia, bo się dziedzić milionów, czy takie...
Już chyba dwa lata.
Czy już dwa lata, no ale co tydzień, czy tam dwa razy w tygodniu była informacja o parku tysiąclecia. Ale na przykład dla takich wsi duże sfory. 1,5 miliona na remont ośrodka kultury. To też nie jest wielki dom kultury, który budujemy, ale my tych domów kultury mamy kilkanaście. W różnych wsiach. Więc rozproszenie tych inwestycji jest bardzo duże, ale tak jak mówię, 20% budżetu pójdzie na inwestycje. Zachowujemy nadal dożywianie dzieci wszystkich w gminie, ustalając taką proporcję, taką dochodowość, wskaźnik dochodowości, że wszystkie dzieci w gminie są objęte. Ostatnio było bardzo fajne spotkanie, zresztą pan starosta otwierał, ja byłem na zakończeniu. Trzydniowe spotkanie w dużych sforach odnośnie naszej tu granicy polsko-niemieckiej przed wojną na ale na zakończenie byli przedstawiciele z Gdańska, z Gdyni, ze Słupska, z Kartu, z Kościerzyny, bardzo dużo osób i był też były kurator czy inspektor oświaty, starszy pan, który nie mógł się nadziwić, że gmina Chojnice gospodaruje środki, żeby dzieciom nadal to wyżywienie za darmo. Zresztą na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie, jak dwa czy trzy razy o tym wspomniałem, to większość nie chciała wierzyć, że takie
w mieście Chojnice też są stołówki w szkołach i tak. Rodzice
i wszystkie dzieci są objęte darmowym.
Znaczy darmowym? Nie.
Rodzice... No ja mówię o darmowym.
Nie,
o darmowym.
Jest odpłatność.
No nie, no
jest
to nie chodzi o odpłatność. Te wszystkie dzieci są nie tyle ze względu na finansowego, co też z takiego
bez względu na dochody,
tak. Bo mamy tak wysoki poziom, że żadnych...
Przyznać, że nie wiedziałem.
Nastąpiło przesunięcie środków.
Zazdroszczę.
Ale to już jest od lat.
Tych posiłków?
Nie jest to od września. Dlaczego? No, posiłki są bardzo dobre. Pan dyrektor chyba nie powie, że zupki nie są...
Bardzo smaczne.
Musimy kiedyś wyjazdowe...
Także to jest też taki element, o którym się mało gminie, mówi. Więcej mówi się o adopcji.
Jeszcze dziennikarze chcą dzieci obiadać. Koniec świata, proszę Państwa. Koniec świata.
Dobra. Może pan starosta oceni założenia. No,
ja bardzo wiele lat
pracowałem
w gminie Czersk.
Sekretarzem pan był bodajże.
I wiceburmistrzem.
Tak. Wiesz, pan kojarzy z sekretarzem, przepraszam.
No, ostatnio 8 lat przeniosłem się do Chojnic. Też gmina, może powiedzieć, nie jest zbyt zamożna, ale jednak możliwości inwestycyjne gminy Czerst, teraz słyszymy o gminie Chojnice, gmina Brusy jest też tutaj bardzo dobrym przykładem, są daleko większe niż powiatu. I tego zazdroszczę, bo ja zawsze najlepiej się czułem w tym inwestowaniu. Także no, cóż mogę powiedzieć. No, bardzo się cieszę, że mimo tego, że ten kryzys coraz wyraźniej puka do drzwi, naszym gminom, przynajmniej niektórym, udaje się dość spore środki ciągle wygospodarować na nowe inwestycje, na zadania, które są no, niezbędne czy bardzo potrzebne naszym mieszkańcom. Naszym wspólnym mieszkańcom, to podkreślę, bo tutaj powoli zaczynamy mówić moje, twoje, szpital no twój, przychodnia
ścieżka,
moja.
Ścieżka rowerowa łączy troszkę. Pięknie się jedzie, bo bardzo często jeżdżę teraz.
A jeszcze lepiej.
Skręcam w Brusach drogę wojewódzką no 236, tak. Potem drogę powiatową. Jak te ścieżki ładnie zaczynają się już łączyć i gdzieś schodzić.
To tylko były przejezdy.
Jest wszystko kwestia też, moim zdaniem, tu ustawodawstwa i w to, co my się poszli w tą całą Naturę 2000, określając tak wiele terenów pod tą ścisłą ochroną.
Jeszcze terminy wykonywania.
Gdzie teraz dostajemy, że można budować ścieżkę w takiej technologii, którą można tylko budować przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Czyli wiosną, latem, gdzie jest zawilgocenie, przesuszenie, ścieżka się naturalnie utwardza, a my mamy to zbudować od września, rozpoczynając proces, więc trzeba wpierw przygotować podłoża i gdzieś w listopadzie, w grudniu mamy kłaść warstwę wierzchnią, czy w styczniu, czy w lutym, bo od marca już nie wolno. Z jednej strony ogranicza się terminowo, a z drugiej strony technologia.
Znaczy tu są ograniczenia takie, właśnie, których nie możemy jakby przełamać, bo to z tymi ustawowymi to oczywiście jest o wiele trudniej, natomiast z jednym zabobonem powinniśmy wszyscy walczyć. To znaczy często część osób myśli, że taki oszczędny czy budżet ostrożny to jest budżet bez inwestycji. Absolutnie nie. To,
i bez kredytów.
I bez kredytów, ale generalnie bez inwestycji. To znaczy tak nie jest. Tak jak się inwestuje w domu, tak samo inwestuje się w każdej jednostce, firmie, spółce i inwestowanie jest po prostu częścią normalnego procesu ekonomicznego funkcjonowania podmiotu i tak to samo dotyczy gminy, a więc to inwestowanie musi być i musi być na wysokim poziomie. Istota sprawy często polega na tym, w jakim kierunku te inwestycje zmierzają, bo jeśli one potem tylko i wyłącznie generują koszty, a jednocześnie są bardzo ograniczone co do kręgu użytkowników, to w tym momencie to nie jest polityka rozwojowa. Natomiast sytuacja, w której inwestuje się w duże grupy użytkowników i w takie sytuacje, którym my panujemy, potrafimy sobie zaplanować te koszty, ująć je w dłuższej perspektywie, wówczas taka inwestycja nie jest wroga, że tak powiem, bezpieczeństwu.
Ujął to pan sedno do gminy Chojnice, bo największymi inwestycjami w gminie Chojnice są inwestycje infrastrukturalne, jeśli chodzi o wodociągi i kanalizację, nowe stacje uzdatniania wody za ponad 12 milionów złotych i pierścień w zaopatrzeniu w wodę, powodują, że możemy wydzielać działki i perspektywa dla gminy Chojnice jest o tyle dobra, że my z roku na rok zwiększamy ilość mieszkańców, tych, którzy budują się na uzbrojonych działkach.
No, bardzo martwi pana burmistrza.
W Chojnicach.
To nie ma go martwić, to jest jego wina.
Wykładamy potężne pieniądze, ale 37% podatku dochodowego z PIT-u wraca do gminy, a nie buduje się osoba biedna, która nie ma dochodu. Budują się osoby, które mają dochodu. Więc my z tych pieniędzy, to jest patrzenie w przyszłość, dokładnie, jeśli chodzi o...
Bardzo dobre podejście. Panie Leszko, jest pan dyrektorem gminnej jednostki oświatowej. Jest pan zadowolony z projektu budżetu? Chyba nie może pani na co powiedzieć.
Tu pracodawcy
można powiedzieć, że tak. I tak, i nie. Bo zawsze chciałoby się więcej i ja muszę też patrzeć troszeczkę z innej perspektywy. Znaczy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak, nie ma się co oszukiwać i zadaniem moim jako dyrektora szkoły jest pozyskać jak najwięcej środków na jej rozwój. Tak? I z tego punktu widzenia pewnie odczuwam
jakieś tam... Ale zabierają panu uczniów.
Drobny niedosyt.
Panie Leszko.
No zabierają, ale to jest szkoła, która nie jest zagrożona w sensie bytu swojego, natomiast zagrożona jest szkoła w Ostrowicach.
Nie, ja to
żeby zrozumieć zadanie gminy, które polega na dociążeniu szkoły w Ostrowicach, której grozi tam łączenie klas, tak? A to nie jest no, na miarę XXI
wieku. Lepsze jest rozśrodkowanie uczniów, którzy i tak są dowożeni. Mamy tutaj Nowe Ostrowite, w mniejszym
stopniu. 3 kilometry chyba dalej.
Większy Sławek. Czy lepszym jest zamknięcie szkoły? Zamknięcie szkoły. No, hałas,
pan marszałek powiedział, że lepiej zamknąć.
Nie. Jeśli możemy wykonać ruch w ramach tego koła, którą tu jest na granicy i rozśrodkować uczniów, żeby to miało, żeby w każdej tej miejscowości szkoły pozostały.
Tym bardziej, że za kilka lat może się sytuacja zmienić.
Panie wójcie, myśmy otworzyli gimnazjum.
Panie wójcie, ale jeszcze ja mam pomysł, bo może jakimiś czynnikami wpłynąć na większy przyrost naturalny w okręgu szkoły.
To jest właśnie miejscowość Nowe Ostrowite, gdzie jest bardzo niski przyrost.
Dobra, panie Leszku, jakie pan ma jeszcze uwagi, spostrzeżenia?
To znaczy, na pewno cieszy to, że jest to budżet proinwestycyjny, bo jest. Jest tam wiele pozycji idących dosyć szeroko. Chociażby sforne gacie, które stały się taką przeciwwagą dla Harzyków i są bardzo ciekawym punktem, bo może mało zareklamowanym jeszcze, patrząc na...
Pan Kuśniewicz reklamuje no, mocno.
Tutaj można tak to spojrzeć różnie na tego typu reklamę.
To było cudzysłowie reklamuje.
Tak domyślałem się, znając pana redaktora, że to było cudzysłów. Natomiast patrzę na to z drugiej strony, kiedy pomagając w organizacji sportowego Pucharu Pomorza, właśnie Nordic Walking był w Sfornych Gaciach, gdzie ludzie byli z zewnątrz, którzy by zachwyceni tą okolicą, gdzie można pięknie wypoczywać za całkiem przyzwoite, niskie pieniądze, w ciszy i spokoju. Taka oaza. To jest coś, co my jeszcze myślę,
tam chyba jest,
czego brakuje tej promocji.
W Sfornych Gaciach jest chyba więcej imprez nieżeglarskich niż żeglarskich, mam wrażenie.
Co w tym złego?
Przed wojną w Sfornych Gaciach były dwie szkoły, nie jedna, dwie szkoły. Do dzisiaj Sforne Gacie są słynne na całą Polskę, że mają internat przy szkole.
Tak, to jest
jedyny. Ale wystąpienie właśnie sołtysa na zakończenie tego spotkania, o którym tu wcześniej wspominałem, no było czymś niesamowitym. Pasjonat historii tej wsi. I opowiadał takie rzeczy, o których Ludwik Janczyszyn, admirał polskiej marynarki wojennej, urodzony w Sfornych Gaciach.
Tego nie wiedział.
Tak, urodzony. Jeden z wiceadmirałów, kontradmirał, nie Grzenia Romanowski, który urodził się w końcach na Grunwaldzkiej, ale jeden z kontradmirałów też urodził się w Sfornych Gaciach. Kiedyś podanie w swoim tym, że urodziło się w Sfornych Gaciach, powodowało jakiś uśmiech, czy wręcz na ten. Ludzie, rodzice Ludwika Janczyszyna nie pochodzili ze Sforów, sprowadzili się ze względów tam zdrowotnych, nie wiem, matki, czy, ale on urodził się w Sfornych Gaciach. Wiele takich przykładów nam podawał.
Myślę, że będziemy powoli kończyli.
Wróciłbym jeszcze do szkół, bo tutaj pan dyrektor Dziemski chyba przez wrodzoną skromność nie wspomniał, że w przyszłym roku gmina Chojnice wybuduje jeszcze 2 boiska.
No, ale nie jaskółeczki,
Bogorzyn.
No właśnie. Panie Leszku.
Znaczy, to są...
No nie wypada, o tym wspomnieć.
To znaczy, ja pewnie, że wypada wspomnieć i dobrze, że te jaskółki powstają, natomiast ja będę patrzył, to jest
koszula
blisko ciała, tak, która jest i no ja mam tak niedosyt, że
ta jaskółka,
moja szkoła jest no, gabarytowo największą prawie w gminie Chojnice.
Militarną,
tak, bo jest szpitalem wojskowym czy polowym na wypadek wojny. 2600 metrów powierzchni, no ale tam remont jest cały czas nieskończony. Praktycznie jak jestem 13 lat dyrektorem,
tak,
prowadzę non-stop remonty.
Byłem 7 miesięcy pana przełożonym jako dyrektor GZO i największą inwestycję przez te 7 miesięcy, którą zrealizowałem, to była kotłownia w Nowach, bo jak wszedłem do tej kotłowni, zobaczyłem, powiedziałem, że tak to nie może zostać.
No jeszcze właśnie brakuje tej kropki nad i. Te remonty cały czas są, ale no
trzeba by to...
Już częściowo to jest. Częściowo jest, bo tak, jest zakończony czy jedna ściana. Brakuje jednej ściany na przykład. Mm. Jeszcze wiele takich elementów, żeby była kropeczka postawiona. Ja na tę kropkę tak
Na raty do ściany są ściany jak bloka spółdzielni.
Trochę tak. No niestety i stąd mój niedosyt, bo chciałbym, żeby to już było zamknięte w tym sensie.
Na szczęście to można rozłożyć na kilka budżetów.
Będziemy lobbować pana wójta, żeby
za rok... Tak, ale to można rozłożyć na kilka budżetów. Nie musi być wszystko załatwione w jednym budżecie. Na szczęście następne lata też będą.
Myślę, że do kolejnych projektów budżetów będzie jeszcze na pewno dużo pomysłów, dużo wniosków społeczeństwa. Życzę udanej realizacji i panu wójtowi, i panu staroście projektów budżetów.